Moi drodzy, stajemy dzisiaj wobec bardzo szczególnego słowa. Ale może warto przywołać pewien komentarz, który ja sam gdzieś spotkałem już na początku, albo może dopiero na początku mojego kapłaństwa. Komentarz zaczerpnięty z książki o bardzo znamiennym tytule Jezus, Żyd praktykujący, którego autorem był brat Efrem. Tej książki był autorem. I tam ten autor, odwołując się do różnych wydarzeń z życia i nauczania Jezusa, w pewnym momencie zatrzymał się nad tą historią, którą dzisiaj przypomniała Ewangelia. Przyprowadzili do Jezusa kobietę pochwyconą na cudzołóstwie i powiedzieli: Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co powiesz? I ten brat Efrem zastanawiał się, kim była ta kobieta, skoro groziła jej kara kamienowania przy założeniu wyjściowym, że nie zawsze za cudzołóstwo karano kamienowaniem. A więc kim była? I upraszczając na niego cały wywód, wniosek ostateczny był taki. Kara kamienowania, najwyższa kara za cudzołóstwo była stosowana wtedy, kiedy dotyczyła młodej kobiety, zaślubionej mężowi, zanim zamieszkali razem, kiedy w takich okolicznościach ona dopuściła się cudzołóstwa. Kiedy słuchamy tych słów, myślę, że w sposób jasny i oczywisty stają nam przed oczyma te słowa opisujące zwiastowanie. Święty Łukasz właśnie w taki sposób pisze, że Maryja zaślubiona Józefowi, zanim zamieszkali razem, mówiąc krótko, spotkała Archanioła. Przychodzi do niej i mówi, będziesz matką Syna Bożego. Zobaczcie, moi drodzy, czy w tym pytaniu, które się wówczas pojawia w słowach Maryi, jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Ja upraszczam ten cały już i skracam ten cały opis. W tym pytaniu, jakże się to stanie, skoro nie znam męża, czy nie zawiera się również pytanie człowieka? Oto pocznę syna. A więc bardzo czytelny i jasny dowód, że dopuściłam się cudzołóstwa. Dla świata dowód. Przecież mogą mnie skazać na kamienowanie. I koniec. I cała historia się skończy. I wtedy Archanioł mówi, nie bój się, Maryjo. Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego cię osłoni. To ładnie brzmi. To bardzo łatwo jest przywołać, szczególnie w naszych okolicznościach. Ale dobrze wiemy, patrząc od strony Ewangelii Mateusza, że to wcale takie proste nie było. Bo Mateusz opisuje tę samą sytuację od strony świętego Józefa. I co opisuje? Zwraca uwagę, że kiedy byli już zaślubieni, zanim zamieszkali razem, Maryja stała się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. A Józef, ponieważ był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał wystawić jej na zniesławienie, zamierzał ją potajemnie oddalić. A więc, po pierwsze, dowiedział się, że spodziewa się dziecka. Słyszał zapewne jej zapewnienia. Duch Święty to sprawił. Jak w to uwierzyć? Nie był mściwy, był sprawiedliwy. Nie chciał dochodzić swojego. Miał zamiar nie pójść i nie oskarżyć jej i nie doprowadzić do kamienowania. I wtedy przychodzi anioł i mówi, nie bój się, Józefie, bo z Ducha Świętego się poczęło. I Mateusz kończy ten fragment takim prostym stwierdzeniem. Józef, zbudziwszy się ze snu, wziął Maryję do siebie. Dlaczego przywołuję tę historię? Bo zobaczcie, moi drodzy, ten opis zwiastowania i to przejście tej tajemnicy przez Maryję dzisiaj daje niesamowite światło i na tę historię Zuzanny i na tę historię kobiety z dzisiejszej Ewangelii. Bo właściwie w każdym z tych trzech opisów, włączając to sytuację Maryi, znajdujemy się w sytuacji człowieka, który z jednej strony staje wobec pewnej propozycji, pewnego daru, pewnego wpływu ludzi, świata, a z drugiej strony staje wobec pewnej obietnicy i pewnego działania Boga. I właściwie tylko akcentując tak wstępnie, dając pewną okazję do dalszych już osobistych refleksji, zwróćmy uwagę, ta historia Zuzanny i Daniela właściwie czyż nie jest takim uświadomieniem i przywołaniem tych okoliczności z naszego życia, kiedy my stykamy się z zachowaniem i z pewnym działaniem innych ludzi w stosunku do nas, tym działaniem, które nas dotyka, tym działaniem, które niejednokrotnie może dla nas jest taką chwilą i sytuacją, gdzie bardzo bliskie staje się nam to błogosławieństwo, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. I niesiemy w sobie taką niesamowitą chęć, żeby rzeczywiście być nasyconym. Ja nie żądam niczego innego. Ja chcę tylko, żeby ktoś uszanował, docenił, zapytał, zobaczył. Nie chciał nic zniszczyć i podeptać mojego dobra. Tego, które niosę w sobie. Które może nie jest krzykliwe. Może jest gdzieś tam głęboko schowane, bo już się tego nauczyłem, żeby inni mi tego nie wyszarpali, nie zadeptali, nie zniszczyli. I to jest ta niesamowita prawda, która z jednej strony jest może wielką okazją do wdzięczności za to, że Pan Bóg posyła takich posłańców, jak ten Daniel, który staje i mówi, ona jest sprawiedliwa, ona jest czysta. Jej życie jest przepełnione dobrem i uszanujmy je. Ale z drugiej strony, obok tej wdzięczności, może tym bardziej jest zaproszenie do tego, żebyśmy my potrafili zobaczyć, że to może jest również misja nasza w stosunku do innych. Tych, którzy są obok nas. Tych, którzy właśnie oczekują takiego uszanowania dobra. Może zaczynając od jednej prostej drogi, żebyśmy zbyt szybko nie biegli drogą naszego życia, bo wtedy trudno zauważyć nieraz dobro, które przeżywa drugi człowiek. Wspomniana została sytuacja mojej obecności w szkole. Historia sprzed tygodnia, właściwie niedługo to już będzie sprzed 2 tygodni. W czwartek, jak chodzę do szkoły, zawsze idę wcześniej, żeby porozmawiać, wypić herbatę w pokoju socjalnym z dyrekcją, koleżankami i kolegami. Skoro jestem raz na tydzień, to trzeba to wykorzystać. I wchodząc do tego pokoju, wychodzi naprzeciwko mnie ciocia pracująca w tym socjalnym, żona mojego kolegi ze szkoły podstawowej i pokazuje mi w telefonie zdjęcie swojej wnuczki narodzonej 3 dni temu. Mówi, śliczna. Śliczna. Żeby być grzecznym, powiedziałem, podobna do babci. I to nie była przesada. Wielka radość, wielkie szczęście. Minęły 2 godziny lekcyjne. Kończę lekcję. Wycieram tablicę z kredy. A propos tych selfie, to oni przede wszystkim w przerwie między 2 lekcjami rysują na tablicy moje podobizny. A że jest kolorowa kreda, to już są różne wersje piuski, nie tylko fioletowa. Ale kończę, wycieram tę tablicę i wchodzi inna cioć, która odpowiada za ten fragment piętra i mówi, księże Marku, mam takie pytanie. Właściwie nie wprowadzając wielką historię, najkrócej mówiąc, jeszcze będąc pod sercem jej córki, zmarła jej wnuczka. I pytała, jak to można przeprowadzić, żeby to małe ciało złożyć w grobie. Powtarzam, taka swoista klamra. 2 babcie, 2 wnuczki. I ich życie, ich miłość, ich dobro, jakże różne. Różnie przeżywane, biorąc pod uwagę okoliczności, identycznie przeżywane, biorąc pod uwagę pragnienie serca. Idąc dalej w tej refleksji, zatrzymując się nad tą dzisiejszą Ewangelią, myślę, że można ten cały opis odnieść do sytuacji, kiedy my stajemy wobec naszej słabości. I znowu pojawia się ta sytuacja, jak świat zareaguje wobec tego, w jaki sposób potraktuje naszą słabość, w jaki sposób Wykorzysta ją do tego, żeby potwierdzić swoje różne cele, a jakie zostawi owoc w nas. Jakby na drugim swoistym biegunie pojawia się to, co Pan Bóg nam ofiarowuje. I tutaj ta dzisiejsza Ewangelia właściwie nie pozostawia złudzeń. I myślę, że to jest też doświadczenie, które jest pisane w nas, może nieraz nie bezpośrednio wyrażane i wypowiadane przez innych ludzi, bo my już sami żeśmy sobie wdrukowali pewne schematy, pewne obrazy, może i pewne doświadczenia. I nieraz nawet sami nie potrafimy sobie wybaczyć, a więc tym bardziej nie prosimy o wybaczenie Pana Boga, już nie mówiąc o tym, że świat nie wybaczy. I staje Chrystus, który ostatecznie robi co? Czeka. Czeka na to, aby człowiek zaczął słuchać swojego serca. Aby człowiek zaczął patrzeć w swoją duszę. I tutaj może nie zajmując się tym tak zwanym światem, ostatecznie zostaje ta kobieta i Jezus. I to niesamowite pytanie. Kobieto, gdzież oni są? Właściwie jako takie zaproszenie. Nie patrz na innych. Nie słuchaj tego, co inni ci mówią. Nie nieś tych wszystkich ciężarów winy, które inni na ciebie nakładają. Zobacz, jak to jest w twoim życiu. Zobacz, co stanowi rzeczywiście bogactwo, sens, może ból, ale ten, który jest w tobie. Bo właśnie ja do ciebie przyszedłem. Bo właśnie ja ciebie chcę wziąć w swoje ramiona, jak ty miłosierny ojciec. Bo właśnie tobie chcę powiedzieć, że cię kocham. I tobie chcę ofiarować ten niesamowity dar miłosierdzia, który odkrywa to wszystko, co będzie niesamowitym darem nadziei. I ostatecznie ta trzecia historia, którą ja przywołałem na samym początku, związana z Maryją i z tym momentem zwiastowania, który myślę, że można odnieść również i do takiej okoliczności, kiedy my po prostu stajemy wobec pewnej misji, jaką Pan Bóg nam chce zawierzyć i nam zawierza. Misji, która jest pisana w nasze życie, jest pisana w nasze różne wyobrażenia. To wszystko, co może my kojarzymy pod pięknym słowem powołanie, ale jakże różnorodne, jakże niejednokrotnie gdzieś wykraczające poza nasze wcześniejsze jakieś doświadczenia. Ostatecznie rzecz biorąc, po prostu to, że Pan Bóg wchodzi w różnych chwilach, w różnych momentach, etapach naszego życia, a my mamy być tymi, którzy nie tyle będą przekonywali Go, że to się nie da, że inni przeszkodzą, że my za słabi jesteśmy, że to nie ten czas, a w ogóle już dla kogo? Bo On zawsze będzie stawał i będzie mówił, nie bój się, Duch Święty stąpi na ciebie. A właściwie mówiąc inaczej, stąpił. Bo na dobrą sprawę, ten moment to jest moment zesłania Ducha Świętego na Maryję już wtedy. Wieczernik. To właściwie ona stanęła jako ktoś, kto mówi, ale ja już wiem. Tylko była z nimi, z tymi uczniami, z tymi wszystkimi, którzy jeszcze nie wiedzieli, jak to jest. Po to, aby ich doprowadzić, po to, aby ich wspierać, po to, aby rzeczywiście oni w tym wytrwali. I zobaczcie, moi drodzy, myślę, że jeżeli w taki sposób będziemy potrafili i próbowali na to patrzeć, to tak jak już zaznaczyłem, tu nie chodzi może o pierwszy wybór, tu może nie chodzi o rozpoczęcie zupełnie nowego etapu, może to będzie kolejne, ale abyśmy potrafili w nim dostrzec Boga. Wczoraj, 2 kwietnia, rok temu, w mojej praskiej parafii świętego Floriana zmarła jedna z moich parafianek, mama kilku moich wychowanków, a szczególnie takiej jednej osoby, której ona, jej rodzina, i małżeństwo, dzieci są mi bardzo bliskie i będę nieraz się do nich odwoływał tutaj w moich refleksjach. Ona zmarła rok temu, 2 kwietnia, notabene w drugie urodziny swojego najmłodszego wnuka. Tydzień wcześniej, właśnie 10 dni wcześniej, bo rok temu, 2 kwietnia, to była sobota przed Miłosierdziem Bożym, a Wielki Czwartek zadzwonili do mnie, właśnie jej dzieci zadzwoniły, mówiąc, księże Marku, mama by chciała przyjąć komunię i się wyspowiadać i prosiła o księdza. Ja mówię, dobra, po mszy krzyżma przyjadę. I wtedy po tym sakramentach, kiedy spory czas siedziałem przy jej łóżku, umierała na chorobę nowotworową. Żeśmy rozmawiali bardzo długo. I chciałbym przywołać tylko jedną refleksję, którą wtedy wypowiedziała. Słowo wdzięczności dla Pana Boga za jej życie. Ale również takie bardzo szczególne jakby spojrzenie na te różne etapy życia. Mówi: księże Marku, teraz widzę, jak Pan Bóg był dla mnie łaskaw, że wtedy, kiedy miała czwórkę dzieci, że wtedy, kiedy dzieci się rodziły, wtedy, kiedy wymagały tyle troski, tyle opieki, wychowania, ja byłam zdrowa. Ja byłam pełna siły, pełna nadziei. Pan Bóg dał mi to wszystko. Ja mogłam je urodzić, ja mogłam je wychować, ja mogłam się o nie troszczyć. A teraz ten czas choroby był takim czasem i dla mnie niesamowitego podsumowania życia i ufam, że również dla moich dzieci i całej mojej rodziny. Moi drodzy, dzisiaj przeżywając tę Eucharystię, stańmy z taką ufnością wobec Pana Jezusa, który będzie również i do nas właśnie mówił to: ja Ciebie nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Może będzie mówił ustami Archanioła: nie bój się, Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego Cię osłoni. A może będzie mówił ustami proroka Daniela, który zawoła: jestem czysty od jej krwi. Niech to zawsze będzie słowo nadziei i niech to zawsze będzie niesamowite świadectwo mocy Boga, który jest w naszym życiu, którego obecność otacza nas i którą warto chronić, przeżywać, rozwijać, udzielać ją innym. Amen.